Ostatni punkt jest bardzo ciekawy i pewnie wielu z was zaskoczy. Dlatego, że nie wiem, ilu z was spodziewa się tego, jaki będzie ten ostatni z tych pięciu punktów. Pierwsze to było namaszczenie i powołanie, świadomość namaszczenia i powołania. Drugi punkt to jest atmosfera miłości, świadomość rodziny w Kościele. Trzeci punkt, rozumienie inwestowania w następne pokolenie, inwestowanie w to, co nowe, w to, co świeże. Czwarty punkt, to mówiliśmy o tym, że to jest przestrzeń dla ducha. Kościół zdrowy, który chce rosnąć, potrzebuje stwarzać przestrzeń dla ducha. To Duch Święty jest tym, który przekonuje nas, przypomina i tak dalej. Ale piąty punkt jest bardzo ciekawy i ze swojego i nie tylko swojego doświadczenia wiem, że to jest element, którego potrzebujemy w naszych kościołach i w który potrzebujemy inwestować. I to jest inspirujące kazania. Kaznodziejstwo to jest coś, co przewija się przez całe Boże Słowo. Zobaczcie, Aaron tłumaczył Mojżesza. Okay? Ezdrasz głosił i lud pokutował. Paweł głosił. Chrystus, jego służba, to było działanie, ale to było też nauczanie. Nikt tak inspirująco nie nauczał jak Pan Jezus. O nim jest powiedziane, że nauczał nie jak uczony w piśmie, ale jak moc mający. Co się kryje za tym? To jest to, co wcześniej powiedzieliśmy. Przestrzeń dla ducha. Jeżeli tworzymy przestrzeń dla ducha, jeżeli kaznodzieje pozwalają, aby Duch Święty je wykorzystywał, używał, to słowo będzie miało wpływ na ludzkie życie. I teraz oczywiście to w dużej mierze dotyczy tworzenia też pewnej przestrzeni i możliwości dla tych, którzy chcą się rozwijać w tej dziedzinie. To dotyczy pastorów. Pastorzy, liderzy, starsi potrzebują rozwijać się w tej dziedzinie. W jaki sposób? Także przez to, że będą mieli kontakt z innymi, właśnie przez zapraszanie się wzajemne, przez czerpanie inspiracji z różnych dobrych źródeł, źródeł dobrych. Co to są dobre źródła? Ja na przykład mam taką zasadę w Nowym Sączu, że nigdy nie stawiam za kazalnicy kogoś, kogo nie znam. Czyli na przykład, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, a mam takiego znajomego, fajnego pastora, kaznodzieje, może by u nas powiedział kazanie. Mówię, nie, dopóki nie posłucham, dopóki nie poznam, dopóki nie zaznajomię się, nie. Bo ja jestem odpowiedzialny za to, kto staje za tą kazalnicą. I to jest, słuchajcie, to jest wyjątkowe, święte miejsce. Głoszenie słowa to zaszczyt, owszem, ale to też odpowiedzialność. Głoszenie Bożego Słowa to dotykanie Bożego tronu, to przeżywanie nieskończoności. My dotykamy nieskończoności. Dotykamy tej sfery duchowej, niematerialnej, niewerbalnej. My mówimy, ale jeżeli za tym jest powiew świeżości, powiew ducha, to dotykamy nieskończoności i to jest niesienie życia. Słowo, głoszone słowo to nie tylko logos. Logos to wszystko to, co tu jest napisane. Prawda? I, e, znaczy w Grece akurat nie, ale mamy tam na przykład kai, które niewiele znaczy takiej określi w Grece, czy wiele innych elementów. To jest logos. Ale to logos musi w trakcie kazania zamieniać się na rema. Rema to jest słowo ożywione. Rema to jest słowo, które dotyka i zmienia ludzkie serce. Więc ja zachęcam, zbliżając się już do końca tych moich wykładów, zachęcam was wszystkich tych, którzy czują się powołani do tej służby, do tej dziedziny Kościoła. Zachęcam pastorów, starszych, aby się modlić o to, żeby Bóg wzbudzał kaznodziejów, którzy są do tego powołani i którzy będą wnosić inspirację do Kościoła. Ja rozumiem, że w naszych środowiskach jest tak. Ja za moich czasów, znaczy, przepraszam, za moich czasów, ciągle są moje czasy, tak mam taką nadzieję. Jeszcze ciągle nie jestem poza nawiasem. Ale gdy miałem 20 lat, to pamiętam taki czas, że pastor mówił, no to teraz któryś z braci coś ma, to zachęcam, aby się dzielić, tak? I bracia wychodzili. I przepraszam za wrażenie, jeden o chlebie, drugi o niebie, tak? Jeden o Mojżeszu, jeden o zbawieniu, a jeden od Mojżesza po objawienie, tak? I jakby mnie ktoś zapytał, co ja z tego zapamiętałem, wybaczcie, ale niewiele. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale myślę, że ta służba nie może być lekceważona. To nie jest tak, że no, śpiewać każdy może trochę lepiej albo trochę gorzej. To tak nie jest. W kościele nie powinniśmy tworzyć przestrzeni dla byle jakości. Ale w kościele powinniśmy tworzyć przestrzeń i inspirować jakość. Chcesz głosić? Zadaj sobie pytanie, czy jesteś do tego powołany. Zapytaj pastora, czy jesteś do tego powołany. Czy to jest twoje powołanie? Chcesz śpiewać? Zapytaj zespołu, czy to jest twoje powołanie. Żeby nie było tak, jak ja pamiętam w pewnym kościele, w którym byłem, nie będę mówił nazwy, było tak, że prowadziłem uwielbienie, robiłem nauczanie a propos uwielbienia i była taka siostra, która jak zaczęła śpiewać, to ja myślałem, słuchajcie, koszmar, koszmar. Ale pastor ówczesnego kościoła od razu mi powiedział, słuchaj, nie możesz jej zniechęcić, bo za nią stoją dwie najważniejsze rodziny w kościele. Jak ty jej powiesz, że ona fałszuje i że odsuniesz ją od uwielbienia, no chłopie, to ja bym miał problem niesamowicie. Te nasze rodziny w kościołach to czasem jest problem, te nasze koligacje rodzinne, tak? Nie można powiedzieć uczciwie w miłości prawdy, bo się obrazi. A jak się obrazi, to co? Będzie mniej dziesięciny. I modliłem się. Mówię, Panie Boże, co zrobić? I modliłem się, Panie Boże, naprawdę, no nie da rady, no co będę ciągle wyciszał jej mikrofonu, no przecież nie ma sensu. No i słuchajcie, to było może po półtora miesiąca, ona przychodzi do mnie i mówi do mnie, pastorze, tak chciałem powiedzieć, nie wiem, no tak, nie wiem jak pastor to przyjmie, ale tak się modliłam o to i tak chciałabym, żeby pastor uszanował to moją decyzję, bo tak Pan mówi do mnie, że uwielbienie to chyba jednak nie jest dla mnie. Ja zrobiłem taką bardzo smutną minę i wiecie, ale nie za smutną. I szybko powiedziałem, żeby się nie rozmyśliła. Oczywiście szanuję, oczywiście przyjmuję, bardzo to przyjmuję, oczywiście rozumiem i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie jesteś powołany do śpiewania, to nie śpiewaj, nie próbuj tego robić na siłę. Jeśli nie jesteś powołany do służby proroczej, nie próbuj. Miej najpierw przekonanie, skonsultuj ze starszymi, a potem próbuj. Rozwijaj się w tym. I pozwól, aby ktoś cię kształtował. Miej ojca, miej mentora, miej kogoś, kto będzie cię kształtował. Prorocy kształtują proroków, pastorzy pastorów, ewangeliści ewangelistów, nauczyciele nauczycieli. Nie nauczysz się nauczania od proroka i nie nauczysz się prorokowania od nauczyciela, bo to są różne służby. Więc powołanie do kaznodziejstwa to jest bardzo ważna służba, nie lepsza ani nie gorsza od zajmowania się dziećmi na szkółce i nauczania dzieci, bo to jest równie ważne. Ale to jest służba, która powinna być traktowana wyjątkowo, dlatego że to jest niesienie słowa, to jest inspirowanie słowem, to jest zapalanie ludzkich serc, to jest otwieranie drzwi Duchowi Świętemu, aby działał, aby nas zmieniał. Jak to robić? Po pierwsze nauka, ok? Kaznodziejstwa trzeba się uczyć. Są ludzie, którzy mają wrodzony talent. Jak miałem naście lat, mówiono mi, że dobrze mi idzie przemawianie. Ale jeden z moich problemów, gdy wtedy próbowałem przemawiać, na przykład na akademii, albo jak prowadziłem w szkole różne rzeczy, czy w radiowęźle, to był taki czas, kiedy ja mówiłem tak, i chciałem teraz powiedzieć, że wiecie, bo trzeba się uczyć, bo bez nauki nic nie przychodzi. I zajęło mi sporo czasu, żeby nauczyć się, bo tego musiałem się nauczyć, żeby tego nie robić. Jak modulować głos? Jak oddychać w trakcie głoszenia, żeby nie zabrakło ci tchu? Ja na przykład od połowy drugiego wykładu inaczej oddycham, dlatego że zaczęło mnie boleć gardło i żeby mówić dalej i nie męczyć się, zastosowałem inną technikę oddychania, żeby móc mówić i żeby to gardło nie było, żeby nie pogarszać tego stanu. Ale tego się trzeba nauczyć. Trzeba się nauczyć gestykulacji. Trzeba na przykład się pilnować. Są kaznodzieje, którzy na przykład cały czas chodzą. Cały czas chodzą, cały czas chodzą. I chodzą, tak bardzo dynamicznie chodzą, że jak patrzy się na nich z boku, to jak tygrys w klatce. Są kaznodzieje, którzy stoją w miejscu i 10 minut, po 10 minutach myślisz sobie... I trzeba się nauczyć tego, żeby modulować głos. Trzeba się nauczyć, żeby żart, który mówisz, nie był sztuczny, żeby był taktowny, żeby miał pewien poziom kultury. A już na pewno potrzebujemy wiedzy. Potrzebujemy rozumieć, kiedy w Nowym Testamencie był używany prezbiteros i episkopos i jak ci ludzie, którzy słuchali tych listów, jak oni to rozumieli i co dla nich, jaką informację to niosło. Tego należy się uczyć i my potrzebujemy się tego uczyć, rozwijać w tym, kształtować, okay? I dorastać, Efezjan 4 rozdział, do pełni wymiarów dojrzałości Chrystusowej. Ja kocham to sformułowanie. Do pełni wymiarów dojrzałości w Chrystusie. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Inspirować się po drugie, po trzecie rozciągać się, czyli na przykład próbować. Ja pamiętam, jak mój syn zaczął głosić kazania, Michał, w Krakowie, ile go to stresu kosztowało. Ale ja mówię, Michał, spróbuj raz, drugi, trzeci, pastor chce, żebyś głosił, widzi w tobie ten potencjał, musisz się rozwijać. Dzisiaj jest na seminarium krakowskim, mówię mu, musisz się uczyć, musisz się w tym rozwijać. Jak ma kazania, często do mnie dzwoni, mówi, tato, taki mam pomysł, co o tym sądzisz. Czerpię z doświadczenia mojego, chcę się uczyć, chcę się rozwijać. Każdy z nas powinien w tym, gdzie jest, się rozwijać. Czy nauczasz dzieci, to musisz się rozwijać. Ja jako nauczyciel 20 lat pracowałem w szkole. Też musiałem pewnych rzeczy się uczyć. Też musiałem pewne rzeczy zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że jednym z takich bardzo poważnych wrogów Kościoła jest rutyna i monotonia. Ona zabija ducha. Rutyna i monotonia wprowadza legalizm. Dlatego dobrze jest raz na jakiś czas zrobić konferencję, coś zmienić, coś wprowadzić, coś odwrócić, zrobić agapę, wyjść na ulicę, zrobić nabożeństwo takie czy takie, nabożeństwo po południu. My czasem robimy na przykład nabożeństwa w grupach. Raz na jakiś czas ogłaszamy w niedzielę, że w tą niedzielę nie będzie nabożeństwa w kościele, tylko wszystkie grupy domowe robią u siebie nabożeństwo. I wiecie, cudowne świadectwa. Naprawdę. To wprowadza coś nowego, tak? Mamy weekendy zborowe, kiedy wyjeżdżamy na weekend całym kościołem, jesteśmy gdzieś na zewnątrz. Agapy robimy to jest trudne, wiecie, bo na 150 czy 160 osób zrobić obiad, nie mamy takiego zaplecza jak wy tutaj na dole, więc musimy wynajmować restaurację. To jest skomplikowane, ale trzeba to robić. Wiele, wiele innych rzeczy, więc musimy się uczyć i musimy się rozciągać. No i to, co mówiłem, rema. Słowo, które tu jest napisane, to jest słowo dane nam od Boga, ale chodzi o to, żeby ono nie było czytane tylko mechanicznie, ale żeby to mogło być słowo ożywione, a ożywione jest przez kaznodzieję, który się uczy, który się rozwija, który chce włożyć to serce. I kochani, na koniec jeszcze raz ten najpiękniejsza definicja chrześcijanina chodzącego z Bogiem, który chce się rozwijać. Ja wam z całego serca życzę, aby każdy z nas na tym odcinku, który Bóg ci dał, ja nie wiem, jaki Bóg dał ci odcinek, jakie to jest miejsce. Jest taki jeszcze jeden przykład. Jest taka siostra w kościele w Nowym Sączu, której absolutnym darem jest uśmiechać się do pastora. Naprawdę. Uwierzcie mi, ona siedzi w ławce, ja mówię kazanie, ona się do mnie uśmiechnie, ja czuję, jak błogość wstępuje. To jest starsza siostra, ale ona ma tyle miłości, tyle ciepła, mnie to buduje. Ona jest dla mnie darem. Ona jest dla mnie zachętą. Ona nawet pewnie nie do końca jest świadoma, ile przez jej taką postawę dzieje się. Okay? Ostatnio powiedziałem jednemu małżeństwu, które nas często zaprasza na grilla, że są błogosławieństwem dla pastora, dlatego że jak wracam zmęczony czasem z jakiegoś wyjazdu, to żona mówi, idziemy na grilla do Kowalików. A ja wtedy mogę przyjść na grilla, odpocząć sobie, położyć się, czy tam, prawda... Inne takie miejsce naszych przyjaciół, nasza księgowa Beatka, ona jest żoną mojego najbliższego przyjaciela, który zmarł, opowiadałem wam o tym w 2012 roku. Ona ze swoim synem Często różne rzeczy robimy razem, święta i tak dalej, urodziny. Jesteśmy jak rodzina, tak? Często też zaprasza nas na obiad i mamy leżakowanie. To znaczy, ona taką sofę rozkładaną i ja wiem, że mogę przyjść jako pastor, ściągnąć buty, położyć się, prawda, kawę mi zrobią, ciastko przyniosą. Wiecie, no, różnie, na różnych odcinkach służymy Bogu. Jeśli masz zdolności ekonomiczne, jesteś świetnym księgową, też możesz służyć Bogu. Ale to, co robisz, rób najlepiej, jak potrafisz. Rozwijaj się w tym. Dbaj o swoje powołanie. Dbaj o namaszczenie. Niech to nie będzie byle jakość, ale niech to będzie jakość dla Pana. Niech to wszystko dokonuje się w miłości. Bądź otwarty na nowe rzeczy, które Bóg chce wprowadzić w twoim życiu. Miej przestrzeń dla Ducha w swoim życiu i w Kościele. I módl się o to, aby Bóg dawał inspirujące, piękne kazania w Kościele. Panie Boże, do Ciebie, Ojcze, się modlę, abyś teraz to wszystko, co zostało powiedziane. Panie, ja bardzo Ci dziękuję, że też mnie zainspirowałeś, że ja mogłem jeszcze raz to wszystko usłyszeć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przez to wszystko wierzę, mówiłeś do naszych serc, do mojego serca. Proszę, aby każda osoba, która jest na tym miejscu, każda, która to ogląda albo będzie oglądać, mogła otworzyć swoje serce na to, co chcesz do niej powiedzieć, przez te wykłady, to, co chciałeś powiedzieć, to, gdzie chciałeś może napomnieć, może wskazać, może zainspirować, może coś zmienić. Jeśli Pan Bóg przez te wykłady mówił coś do twojego serca, drogi bracie, siostro, przyjacielu, jeżeli Bóg na coś ci wskazywał, to zapisz to sobie, zapamiętaj i nie zapomnij o tym. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Tylko Twoje. Niech to będzie na Twoją chwałę. Amen. Dobrze, a teraz pytania, kochani. Bardzo ciekawe pytania. Ja lubię pytania, chociaż one zawsze są wyzwaniem, niezwykłym wyzwaniem. I bardzo dziękuję za to pierwsze pytanie, bo ono, myślę, że w jakimś stopniu dzięki niemu uzupełnię to, czego do końca nie powiedziałem, a co musi też być powiedziane. Spodziewałem się takiego pytania, bo myślę, że w tym, co mówiłem, otarłem się troszeczkę o taki temat. Jak rozumieć słowa, nie jest to napisane, to akurat Jan powiedział w swoim liście, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Ja mówiłem tutaj o nowych rzeczach, o pewnych formach, okej? I podejrzewam, że ktoś, kto napisał to pytanie, gdzieś tam wewnątrz miał taki dylemat. No dobrze, ale czy te rzeczy, o których mówimy, te nowe rzeczy, te nowe formy, czy tutaj troszeczkę nie zagubimy się, idąc w jakimś kierunku, a przecież mamy nie miłować tego świata? Kochani, bardzo czasem źle definiujemy to, czym jest świat. Po pierwsze, sam Jan, który to napisał, już powiedział, co to są te rzeczy, które są na świecie. Pamiętacie? W tym samym liście, tylko trochę dalej. Tak jest. Tam nie ma muzyka, światła, formy, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. Ale chcę to uzupełnić. Jeżeli chcemy wiedzieć, czego jako chrześcijanie mamy unikać i co to są rzeczy tego świata, to ja wam je przeczytam z Biblii i błagam, zapamiętajcie sobie to na całe życie. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bałwanom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam, że ci, którzy te rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. To jest list do Galacjan, 5 rozdział. Owoce ducha. Tam owocem ducha jest, ale poniżej, a wcześniej jest, owocem ciała jest. Więc jeżeli mówimy o rzeczach tego świata, które pochodzą z ciała, to jest jeden werset. Drugi werset. Wiedz to, że w dniach ostatecznych, 2 Tymoteusza, 3 rozdział, początek. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą, teraz uwaga, robić duże koncerty, grać na gitarze, bić w bębny, prawda, ubierać się źle, nie wiem, włosy będą malować, kolorować. Tak? Nie. Posłuchajcie. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bruźnierczy, nieposłuszni rodzicom. Tutaj do młodych taka mała żaluzja. Tak? Rodzicom bądźcie posłuszni, szanujcie swoich rodziców. Dzisiaj są takie czasy, kiedy młodym się mówi bądź sobą. Okay? Wręcz się sprzedaje taką ideę, że rodzice to tam, a dziadkowie to tam. Wy nie bądźcie tacy, bo jeżeli tacy będziecie, to właśnie będziecie podchodzić pod rzeczy, które są z tego świata. Szanujcie swoich rodziców, niezależnie od tego, czy wam się podoba, czy nie, to co oni mówią. Nieprzejednani, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, skorzy do oszczerstw. Czym jest hejt dzisiaj w internecie? Oszczerstwa. Niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. To, co są pozory pobożności, to nie będę wam tłumaczył, bo mamy wokół siebie pozorów pobożności, ludzi, którzy wyświęcają różne rzeczy, obrazy i tak dalej, i tak dalej. Pozornie pobożność taka, jak ludzie przyjeżdżają do Polski, to mówią, że to jest najbardziej pobożny kraj na świecie, bo kościoły pełne. Tylko co z tego? My o tym wiemy. Ale nie będę się tym rozumieć. Więc jeśli mówimy, nie miłujcie tych rzeczy, które są na świecie, to pamiętajmy. To są pewne wartości, o których mówił Jezus. To nie jest styl, to nie jest forma, to nie jest gitara, ale to jest charakter. To są cechy charakteru, których Bóg nie znosi. To jest pycha, to jest arogancja, to jest kłótliwość, to jest wprowadzanie zamętu. To są rzeczy tego świata. Więc zwracam na to uwagę. Ciekawe pytanie drugie. Czy w grupie uwielbiającej mają być wszyscy odrodzeni na nowo narodzeni? Myślę, że no komuś się tutaj jakby powtórzyło słowo. Moje przekonanie jest takie, że ludzie, którzy prowadzą innych w uwielbieniu, muszą być ludźmi odrodzonymi z wody i z ducha. Nie jestem zwolennikiem, bo tak wiem, że w tak niektórych kościołach jest, że zatrudnia się osoby muzyków, żeby muzycznie to brzmiało i żeby to miało klasę, a na przykład lider i śpiewający są wierzącymi. Bywa tak. Nie jestem jakimś zagorzałym krytykiem. Rozumiem tych pastorów, którzy tak robią, ale moje osobiste zdanie jest takie, że ja bym tego nigdy nie zrobił. Uważam, że jeśli ci ludzie, którzy grają, oni też jakby biorą udział w służbie lewitów. To jest służba lewitów, tych, którzy niosą arkę i idą przed arką i wchodzą w atmosferę chwały. Ja wierzę, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, ale ja wierzę, że ci, którzy tutaj stoją i prowadzą ludzi w uwielbieniu, oni powinni być wzorem. Oni powinni być ludźmi, którzy są odrodzeni, którzy kochają Pana i którzy są w stanie podnieść swoje ręce do góry, czyste ręce i uwielbiać Pana przede wszystkim. Więc to jest moja odpowiedź, czy komuś to podoba, czy nie. Czy pastora może wybierać cały zbór, czy mają to robić bracia starsi, którzy są w Radzie Kościoła? Więc, co na ten temat mówi Biblia i co na ten temat mówią pisma pierwszego Kościoła? Powołam się na Ignacego z Antiochii, ucznia Pawła, i Justyna Męczennika, bo oni o tym pisali. W Kościele Kościół nie jest demokracją. Kościół nie jest demokracją. Możecie się bardzo zdziwić, ale ja nie jestem zwolennikiem nawet członkowskich w Kościele. Uważam, że są sytuacje, kiedy zbieramy i cały zbór informujemy o pewnych rzeczach, ale Kościół nie jest demokracją. Kościół jest teokracją. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy uzasadnienia i w pierwszym Kościele nie znajdziemy żadnego uzasadnienia, żeby Kościół głosował nad pewnymi rzeczami. To powinno być, wszelkie tego typu rzeczy powinny dokonywać się w takiej Bożej atmosferze, ale ja wam powiem, jak to robili pierwsi chrześcijanie. Episkopos danego Kościoła konsultował z prezbiterami, z prezbiteros, przedstawiał Kościołowi daną ideę, zostawiał Kościołowi czas, aby mieli jakiś czas, żeby przyjść do pastora, albo do starszych ze swoimi ale, pastor i starsi rozważają te ale uczciwie, naprawdę uczciwie, nie na zasadzie, że wy sobie tam mówcie, a my swoje, tylko naprawdę słuchamy, myślimy, zastanawiamy się, okej? I wprowadzamy pewne rzeczy wtedy, kiedy mamy w większości pokój, a przede wszystkim, kiedy Rada Starszych się z pewnymi rzeczami zgadza. Rada Starszych jest kluczem do zarządzania Kościołem. Tak jak w Starym Testamencie byli to starsi w bramach miasta, okej? Tak jak Mojżesz miał też starszych, tak jak Jezus miał 12 apostołów, i Jezus nie konsultował. Słuchajcie, to teraz zastanówmy się, kto jest za tym, żebyśmy poszli do Betanii. A ja nie, a ja myślę, że nie, to nie ma. Czy widzieliście Pawła, który, czy co? Nie, jest wizja, jest konsultacja, ale to Bóg podejmuje decyzję, to On nas inspiruje, to On nam wskazuje drogę. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy Kościół wybiera pastora, to ja powiem tak. To Kościół wybiera pastora. I wybór pastora to jest jedyna sytuacja w życiu Kościoła, w której ja organizuję formalnie głosowanie, czyli jest taki element, kiedy każdy może się wypowiedzieć. Okay? Bo to jest najważniejsza urząd w Kościele. Okay? Ale we wszystkich innych sytuacjach przedstawiamy Kościołowi dany projekt, zbieramy pewne konsultacje i podejmujemy jako Rada Starszych decyzję. Okay? Przy na przykład powołaniu starszego już nie organizujemy wyboru, tylko jest... Może tak. Jeśli w Kościele jest miłość i zaufanie, to mi się jeszcze nie zdarzyło przez 20 lat, jak jestem pastorem w Nowym Sączu, żebym ja zaproponował jakiegoś starszego i żeby były jakieś sprzeciwy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli proponuję kogoś na starszego, to jest to osoba, która ma niepodważalny autorytet w Kościele. I jeśli nawet pojedyncze osoby gdzieś tam mają pewne ale, to są to pewne ale delikatne. Okay? I proponujemy jako Rada Starszych, potem jest czas, powiedzmy pół roku czasu, kiedy ludzie mogą się przyjrzeć, przeanalizować, zastanowić. Była taka w jednym kościele sytuacja, że zaproponowaliśmy kogoś, a potem się okazało, że ta osoba jest nieuczciwa w biznesie. Nie wiedzieliśmy o tym, więc musieliśmy się wycofać. Okay? Więc są takie pewne rzeczy, ale generalnie myślę, że w przypadku pastora powinna być jakiś odzew Kościoła. Bo to jest osoba, to jest urząd w Kościele, episkopos, który jest jakby tym primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych. Okay? On ma największy wpływ na kierunek, na decyzje, na wpływ na Radę Starszych, więc przy jego powołaniu potrzeba, żeby Kościół mógł się jakoś wypowiedzieć. Choćby w ten sposób, czy ktoś ma coś przeciwko. Niech powie teraz albo zamilknie na zawsze. O, tak? Prawda? Ale nie na zasadzie, że w kółko to wałkujemy. Jeśli już została podjęta decyzja i większość Kościoła mówi amen, i starsi mówią amen, i modlimy się, i błogosławimy, to każdy, kto ma przeciwko, chłopie, zamilcz na zawsze. Dobrze radzę, bo możesz działać przeciwko samemu Bogu. Bóg nigdy nie powołuje doskonałych ludzi. Pamiętajmy o tym. Nie powołuje doskonałych ludzi. John Wesley powiedział takie piękne słowa, że Bóg nie szuka ani złotych, ani srebrnych, ani brylantowych naczyń, tylko Bóg szuka naczyń posłusznych. To, co Bóg od nas oczekuje, to posłuszeństwa, otwartości, woli podążania za Nim, woli niesienia krzyża, woli niesienia ciężaru tej służby, tak? Ale nie wymaga od nas, ty musisz, nie wiem, skończyć ileś tam studiów, mieć jakieś fakultety i nie wiadomo jakie zdolności. Wiecie, zdolności często z doświadczenia wiem, że najfantastyczniejsi pastorzy, których w życiu spotkałem, to nie są najlepsi kaznodzieje. To nie są najlepsi organizatorzy. Tylko to są ludzie, nad którymi widać niesamowite Boże namaszczenie. To są ludzie, za którymi ludzie inni są gotowi iść, bo widzą Boże prowadzenie. Pastor, dobrze, żeby był kaznodzieją, ale nie musi być fenomenem. On musi mieć tą mądrość, ten strategiczny zmysł, Boże namaszczenie, w którym będzie umiał odebrać od ludzi i od Boga. Idziemy tą drogą albo nie idziemy tą drogą. Okay? Dobrze. Ciekawe pytanie. Słuchajcie, fantastyczne pytania. Fantastyczne pytania. Bardzo dziękuję. Naprawdę cenię to. Efezjan 4,26 pisze, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gdzie jest granica gniewu? I kiedy jest moment, że grzeszymy? Basia, może ty odpowiesz. Co? Na pewno? Myślę, że moja żona by na to pytanie lepiej odpowiedziała. Czy my grzeszymy, Basia? No, jak się kłócimy? Czy udaje nam się? Ale nie grzeszymy. Okay. Ludzką rzeczą jest mieć odmienne zdanie. Ludzką rzeczą jest się pokłócić. Zwłaszcza wtedy, kiedy dwoje ludzi jest jak ogień i woda. Tak jak w naszym przypadku. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli Bogu udało się z nas dwojga stworzyć szczęśliwe małżeństwo, to dla Boga naprawdę wszystko jest możliwe. Naprawdę. A teraz poważnie. Przez 34 lata małżeństwa diabeł kilkukrotnie zrobił wszystko, co mógł, aby nas zniszczyć i rozwalić. Abyśmy się rozwiedli. I byliśmy przynajmniej dwa razy na krawędzi rozwodu. Dlatego, że jesteśmy różni. Ale Bóg pomógł nam przez to przejść. Przepracowaliśmy to. I dzięki temu dzisiaj to jest absolutnie inna jakość małżeństwa, jedności i nawet jeśli się kłócimy, to nigdy nie grzeszymy. Nie grzeszymy. Zawsze umiemy się jakoś dogadać, pogodzić. Ja myślę, że to niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, to jest jakaś wskazówka. To znaczy, jeśli tylko możesz, reguluj swoje sprawy do końca dnia. Ja mam taką zasadę. Jeśli tylko to jest możliwe, reguluj swoje sprawy, czyli przeproś do końca dnia. Gniew jest ludzką rzeczą. Pan Bóg też się gniewa, prawda? Jest w Biblii takie wersety są. I my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Czasami pewne rzeczy nas wkurzają. Jesteśmy ludźmi, więc czasem się irytujemy. Czasem wybuchniemy. Czasem się zdenerwujemy. Ale tu chodzi o to, żeby potem powiedzieć, Panie Boże, wybacz. Zawaliłem. Kochanie, wybacz. Nie chcę grzeszyć, więc przepraszam. I to jest, wiecie, to jest klucz do budowania rzeczy także w Kościele. Normalną rzeczą jest, że w Kościele też zdarzają się sytuacje, kiedy z kimś się pożremy, pokłócimy, ktoś ma inne zdanie. Ale co Biblia mówi? Jest taki fajny fragment, gdzie się drzywiam. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Prawda? Czyli nie chodzi o to, żebyśmy we wszystkim byli tacy sami, we wszystkim się zgadzali, we wszystkim mieli takie samo zdanie, wszyscy od metra cięci, jak mówili za moich czasów, nie? Moja wychowawczyni tak mówiła, wszyscy od metra cięci. No, wszyscy tacy sami. Nie, nie jesteśmy tacy sami, nigdy nie będziemy tacy sami. Ale umieć, to jest trochę, tak jak mówię, w Anglii, jak w latach 90. obserwowałem, jak mój mentor prowadził kościół, to było dla mnie fascynujące. Słuchajcie, jest rada starszych, dyskusja tak zażarta, ale sobie myślę, zaraz sobie rzucą się do oczu, będą się gryźć. Skończyła się rada, ustalili pewne rzeczy, oni wychodzą, kawa, herbata, przytulają się, nie ma problemu, nie? Ja sobie myślę, no ale zaraz, ale ja byłem na niejednej radzie w Polsce, to jak taka dyskusja była na radzie, to potem wychodzili tak. Jeden w tą stronę, drugi w tą stronę. A na nabożeństwie to tak próbowali siąść, żeby tylko nie przywitać z drugim. Okay? Możemy mieć inne zdanie, ale dojrzałością jest umieć powiedzieć, szanuję twoje zdanie, mam trochę inne, proszę uszanuj moje. To jest dojrzałość. Dojrzałość jest nie gniewać się w nieskończoność. Zdenerwować się czasem, bo ktoś mnie wkurzył. No bywa. No zdarza się, tak? Dziecko drze się, a ci rodzice jakby nie słyszeli. A reszta kościoła siedzi i normalnie wszyscy się męczą. Tak? Oni, kaznodzieja już chrząka, już tam patrzy, a on dalej, prawda, nie? Pamiętam w jednym kościele byłem, do mnie w trakcie kazania taki mały brzdąc, stoi tak, dopóki tak stał, ja tak go pogłaskałem, stał, nie, a w pewnym momencie ja się patrzę, poczułem on nogą i buch mnie w kostkę. I ja stoję, a rodzice siedzą w pierwszej ławce i, no jaki kochany. No to ja mówię dalej, on stoi dalej i drugi raz mnie w kostkę, buch, nie. No to wiecie, w końcu powiedziałem, kochani, bardzo was proszę, nie? To co zdziwienie, no to dobrze. To przeszkadza? Co taką przeszkadza? Dobrze, że wyżej nie kopał, nie? No. Więc gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Dobrze. Jaka jest różnica między głoszeniem Ewangelii a czynieniem uczniami? Może nie do końca precyzyjnie się wyraziłem, więc jeszcze raz to powtórzę. Głoszenie Ewangelii to jest proklamowanie tego, co zrobił Chrystus, publiczne ogłaszanie. Głoszenie Ewangelii to jest proklamowanie w świecie widzialnym i świecie duchowym, że Chrystus jest Królem, że Chrystus jest Panem. To jest rzucanie ziarna. To jest tak jak Chrystus, Jezus, gdy chodził, mówił do tłumów, głosił Ewangelię do tłumów, ale nie wszystkich czynił uczniami. Mógł czynić uczniami tylko tych, którzy byli najbliżej Niego. Na tych, na których mógł się skupić, tych, których mógł kształtować i wychowywać. Więc głoszenie Ewangelii to jest rzucanie ziarna, to jest mówienie na lewo i na prawo, że ja należę do Chrystusa, to jest mówienie moją postawą, moim życiem, moim działaniem, moją miłością, moim szacunkiem dla innych, moją pomocą dla innych, że ja należę do Chrystusa. A czynienie uczniami to jest wychowywanie drugiego człowieka, kształtowanie, to jest budowanie relacji, w trakcie której ta osoba dojrzewa, wzrasta i zaczyna coraz lepiej rozumieć, czym jest chrześcijaństwo i czym jest Królestwo Boże. Ok? I jeszcze jedno ciekawe bardzo pytanie, chociaż nie jestem do końca przygotowany, żeby na nie odpowiedzieć, ale spróbuję na bazie tej wiedzy, którą mam. Pastorze, chciałbym zapytać, czy studiując historię chrześcijaństwa są informacje o przejawach darów języków między 1000 a 1900 rokiem? Wiem na pewno o kilku takich przypadkach, więc odpowiedź jest tak, ewidentnie tak. W 1328 roku John Wycliffe w Anglii założył grupę wędrownych kaznodziejów, których nazwano Lollardami. Lollardzi, jak sobie wbijecie w internet Lollardzi, to oni wyskoczy. Dlaczego nazywali się Lollardzi? Dlatego, że w staroangielskim lollard to znaczy mamrotać. I są bardzo wyraźne świadectwa, że to byli kaznodzieje, którzy w trakcie, gdy szli z miasta do miasta, mamrotali. Ludzie ich nie rozumieli. Mówili w innym języku. Więc to jest jeden z takich objawów. Kwarkowie na pewno też są świadectwa, że mówili innymi językami. I jest kilka jeszcze innych świadectw, ale akurat się na tym nie skupiałem, więc nie jestem przygotowany, ale jeśli miałbym jednoznaczną odpowiedź dać między 1000 a 1900 rokiem, to jest 900 lat, więc sporo. Więc absolutnie tak. Są takie świadectwa. Są takie świadectwa też z życia Williama Booth. William Booth to jest założyciel Armii Zbawienia. O nim są też świadectwa, że mówił językami i wiele, wiele innych rzeczy, więc odpowiedź jest na pewno tak. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma. To są wszystkie moje pytania. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za zaszczyt. Nie ma w tym kokieterii. Bardzo szczególnie wyjątkowo dobrze czuję się w Wisłoczku, bracia, pastorzy. Cieszę się, że mogłem z wami być, że mogłem podzielić się z wami jakąś częścią mojego doświadczenia. Jeśli coś powiedziałem nie tak, to pastor Gienek za tydzień będzie prostował. Jeśli ktoś się ze mną w jakiejś części nie zgadzał, szanuję to i wybaczcie, jestem inny, inaczej pewne rzeczy pojmuję, rozumiem, więc wybaczcie, jeżeli były tutaj jakieś zgrzyty. Jeśli niektóre rzeczy były kontrowersyjne albo was jakoś dotknęły, to proszę dajcie temu czas. Niech to się ułoży, prześmijcie się z tym. Zobaczycie, może jutro, pojutrze, po trzech, czterech dniach troszeczkę inaczej na to spojrzycie, więc nie przychodźcie do mnie dzisiaj po spotkaniu pastorza, ale ja się z tym nie zgadzam. Dajmy sobie temu czas, niech upłynie jakaś chwila i bardzo serdecznie się cieszę, że mogłem z wami być i dziękuję wam za ten wspólny czas.